Wydawnictwo Świat Książki przedstawia Christine Hanna Pomiędzy siostrami. Przełożyła Anna Zielińska. Czyta Anna Dereszowska. Produkcja Film Factory Studio. Dedykuję mojej siostrze Laurze i ojcu Lorenzowi oraz jak zawsze Benjaminowi i Takerowi. Kocham was wszystkich. Nie widzimy rzeczy takimi, jakimi są. Postrzegamy je poprzez to, kim sami jesteśmy. A nice nin. Jeśli odpowiedzią jest miłość, czy mogłabyś inaczej sformułować pytanie? Lily Tomlin. Rozdział pierwszy. Doktor Bloom cierpliwie czekała na odpowiedź. Megan Dontes odchyliła się na oparcie fotela i oglądała paznokcie. Czas na manikiur. Już dawno. Harriet, staram się zbyt dużo nie czuć. Wiesz o tym. To tłumi radość życia. Czy dlatego od 4 lat spotykasz się ze mną co tydzień? Na twoim miejscu bym tego nie podkreślała. Niezbyt dobrze to świadczy o twoich umiejętnościach psychoterapeuty. Wiesz, niewykluczone, że kiedy tu przyszłam, byłam całkiem normalna, a ty zrobiłaś ze mnie wariatkę. Znowu zasłaniasz się poczuciem humoru jak tarczą. Przeceniasz mnie. To wcale nie było zabawne. Harriet nie uśmiechnęła się. Mało kiedy wydajesz mi się zabawna. I tu pasuje mój sen o tym, jak wygłaszam na scenie satyryczny monolog. Porozmawiajmy o tamtym dniu, kiedy rozdzielono cię z Claire. Megan nerwowo poprawiła się w fotelu. Miała pustkę w głowie, akurat gdy przydałaby się zręczna riposta. Wiedziała, do czego Harriet zmierza, a Harriet z kolei zdawała sobie sprawę, że ona to wie. Jeśli nie odpowie, pytanie padnie ponownie. Rozdzielono. Elegancko i zgrabnie ujęte. Odseparowano. Niezłe, lecz ten temat został zamknięty. Ciekawe, że utrzymujesz kontakt z matką, a dystansujesz się od siostry. Megan wzruszyła ramionami. Mama jest aktorką, ja prawnikiem. Stwarzanie iluzji łatwo nam przychodzi. To znaczy? Czytałaś kiedyś jeden z jej wywiadów? Nie. Opowiada wszystkim, że byliśmy biedną, lecz kochającą się rodziną. Dla wygody udajemy, że to prawda. Mieszkałyście w Bakersfield, kiedy zakończyła się ta sielanka? Megan nie odpowiedziała. Harriet naprowadzała ją z powrotem na bolesny temat, niczym szczura zapędzonego do labiryntu. Claire skończyła wtedy 9 lat, ciągnęła. O ile dobrze zapamiętałam, brakowało jej kilku zębów, no i miała kłopoty z matematyką. Przestań. Megan zacisnęła palce na gładkich, drewnianych poręczach fotela. Harriet wbiła w nią wzrok. Patrzyła nieruchomo spod szerokich, czarnych brwi. Małe, okrągłe okulary powiększały jej oczy. Nie wycofuj się, Meg. Czynimy postępy.
Jeszcze trochę będzie potrzebna karetka. Powinnyśmy rozmawiać o mojej działalności zawodowej. Wiesz, że z tego powodu tu przychodzę. Praca w sądzie rodzinnym łączy się z ogromnym napięciem. Wczoraj pewien miły tatuś zajechał do mnie Ferrari, po czym przysięgał, że nie ma złamanego grosza. Mydłek. Nie chcę pokryć czesnego córki. Zdziwi się, bo nagrałam jego przyjazd na kasetę wideo.
Dlaczego mi płacisz, skoro nie chcesz rozmawiać o źródle twoich problemów?
Nie mam problemów, tylko rozterki i nie widzę sensu grzebania w przeszłości. Skończyłam 16 lat, kiedy to wszystko się wydarzyło. Teraz mam 42. Czas zacząć patrzeć przed siebie. Zrobiłam, co należało. Teraz to już nie jest istotne.
W takim razie dlaczego ciągle powraca tam ten zły sen? Megan nerwowo obracała na nadgarstku srebrną bransoletkę od Davida Urmana.
Śnią mi się również koszmary o pająkach w słonecznych okularach od Oakleya. Ale o to nigdy nie pytasz. O, a w zeszłym tygodniu przyśniło mi się, że siedzę zamknięta w szklanym pokoju, który ma podłogę z bekonu. Słyszę płacz, ale nie mogę znaleźć klucza. Chcesz porozmawiać o tym śnie? Uczucie izolacji. Świadomość, że ludzie cierpią z powodu twojego postępowania albo że za tobą tęsknią. Cholera! Powinna była to przewidzieć. W końcu zrobiła licencjat z psychologii. Nie mówiąc już o tym, że kiedyś uważano ją za cudowne dziecko. Zerknęła na zegarek w platynowo-złotej kopercie. Ach, fatalnie, Harriet, czas się skończył. Chyba będziemy musiały zająć się moimi nieznośnymi obsesjami w przyszłym tygodniu. Podniosła się z fotela i wygładziła nogawki granatowego spodniu od Armaniego, chociaż trudno byłoby znaleźć najmniejsze zagniecenie. Harriet powoli zdjęła okulary. Megan instynktownie skrzyżowała ramiona w obronnym geście. Pewnie dobrze mi to zrobi. Jesteś zadowolona z życia, Megan? Tego się nie spodziewała. Dlaczego nie mam być zadowolona? Jestem najlepszą specjalistką od spraw rozwodowych w całym stanie. Mieszkam sama. W obłędnym kondominium tuż przy Public Market i jeżdżę nowiutkim Porsche. Przyjaciele? W każdy czwartkowy wieczór rozmawiam przez telefon z Elizabeth. Rodzina? Może czas zmienić psychoterapeutkę? Harriet odkryła wszystkie słabe punkty. Mama siedziała u mnie przez tydzień w zeszłym roku. Jeśli mi się poszczęści, przyjedzie z kolejną wizytą wtedy, kiedy będą pokazywać kolonizację Marsa w MTV. A Claire? Mamy z siostrą pewne problemy, przyznaję, ale to nic poważnego. Po prostu jesteśmy zbyt zajęte, żeby się spotykać. Ponieważ Harriet nie zareagowała, Megan czym prędzej wypełniła ciszę. No dobra, sposób, w jaki ona marnuje życie, doprowadza mnie do szaleństwa. Jest bystra, mogłaby robić co tylko zechce, tymczasem tkwi na tym zapyziałym kempingu, który nazywają kurortem. Ze swoim ojcem. Nie chcę rozmawiać o siostrze i zdecydowanie nie życzę sobie dyskutować na temat jej ojca. Harriet popukała piórem o biurko. W porządku. W takim razie powiedz mi, kiedy ostatnio spałaś dwa razy z tym samym facetem? Jesteś jedyną osobą, która widzi w tym coś złego. Lubię odmianę. I lubisz młodszych od siebie mężczyzn, tak? Mężczyzn, którzy nie pragną stabilizacji. Pozbywasz się ich, zanim oni zdążą porzucić ciebie. Uważam, że nie ma nic złego w sypianiu z młodszymi, seksownymi mężczyznami, którzy nie zamierzają się ustabilizować. Nie zależy mi na podmiejskim domu za żelaznym płotem. Nie pociąga mnie życie rodzinne. Natomiast lubię seks. A odpowiada ci samotność? Nie jestem samotna, zaprzeczyła z uporem. Jestem niezależna. Mężczyźni nie lubią silnych kobiet. Silni mężczyźni je lubią. W takim razie zacznę zaglądać do siłowni zamiast do barów. Silne kobiety potrafią się zmierzyć ze swoimi lękami. Rozmawiają o bolesnych wyborach, jakich dokonały w życiu. Megan wyraźnie się wzdrygnęła. Przepraszam, Harriet, muszę lecieć. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Opuściła gabinet. Na zewnątrz był piękny, słoneczny, czerwcowy dzień. Początek lata. Wszędzie indziej, poza miastem, ludzie pływali, grillowali i urządzali pikniki nad brzegiem basenu. Tu, w starym, poczciwym Seattle, mieszkańcy metodycznie zaglądali do kalendarza i mruczeli pod nosem. Cholera, mamy czerwiec. Na ulicach kręciło się niewielu turystów. Przyjezdnych, łatwo rozpoznawalnych po parasolach zatkniętych pod pachą. Kiedy przecięła ruchliwą ulicę i weszła na gęsty trawnik w parku, wreszcie mogła odetchnąć z ulgą. Powitał ją wysoki słup totemowy. Dalej kilkanaście mew sfrunęło na brzeg w poszukiwaniu resztek porzuconego jedzenia. Minęła ławkę, na której jakiś mężczyzna leżał skulony pod warstwą pożółkłych gazet. Przed nią ciemnoniebieskie wody zatoki Puget sięgały bladego horyzontu. Pragnęła czerpać ukojenie z tego widoku. Często jej się to udawało. Dzisiaj myśli krążyły wokół innego miejsca i innych czasów. Gdyby zamknęła oczy, na co nie starczały jej odwagi, wszystko by powróciło. Wybieranie numeru telefonu, utrzymana w oficjalnym tonie desperacka rozmowa z nieznajomym mężczyzną, długa, odbyta w ciszy podróż do zapyziałej mieściny na północy. I najgorsze z tego wszystkiego, łzy, które ocierała z zaczerwienionych policzków młodszej siostry, kiedy oznajmiła: zostawiam cię, Claire. Bezwiednie zacisnęła dłonie na barierce. Doktor Bloom jest w błędzie. Rozmowy o bolesnym wyborze Meghan i latach samotności, które potem nastąpiły, nie pomogą. Jej przeszłość nie była zbiorem wspomnień, z którym można się uporać. Przypominała raczej ogromnych rozmiarów walizkę na kółkach. Meghan dawno już to odkryła. Mogła jedynie wlec ją za sobą. Co roku w listopadzie potężna rzeka Skycomish napierała na błotniste brzegi. Rok w rok groziła wylaniem. W obliczu tej powtarzającej się sytuacji ludzie zamieszkujący małe przybrzeżne miasteczka obserwowali rzekę, trzymając w pogotowiu worki z piaskiem. Mieli w pamięci doświadczenia kilku pokoleń. Każdy znał jakąś historię o tym, jak to poziom rzeki podniósł się do pierwszego piętra domu państwa takich a takich. Woda sięgnęła szczytu schodów budynku Towarzystwa Rolniczego, zalała skrzyżowanie Spring i Azalea. Mieszkańcy wyżej położonych, bezpieczniejszych terenów śledzili wieczorne wiadomości i kręcili głowami, cmokając z dezaprobatą nad głupotą farmerów, którzy osiedlili się na zalewowych równinach. Kiedy wreszcie rzeka zaczynała opadać, wszyscy w mieście oddychali z ulgą. Pierwszy był zazwyczaj Emmett Mulvaney, aptekarz, który w nabożnym skupieniu oglądał kanał z prognozą pogody w jedynym w całym Hayden telewizorze z dużym ekranem. Potrafił wychwycić fragmenty informacji, szczegóły, które nawet umykały uwagi Fish od meteorologii w Seattle. Przekazywał swoje spostrzeżenia szeryfowi Dickowi Perksowi, a ten z kolei dzielił się nimi z Martą, swoją sekretarką. W tym roku będzie dobrze. Niebezpieczeństwo minęło. I rzeczywiście, w dobę po przepowiednie meteorolodzy wyrażali taki sam pogląd. Ten rok niczym nie różnił się od pozostałych. Teraz w piękny dzień na początku lata łatwo przychodziło zapomnieć o tamtych groźnych miesiącach, kiedy opady deszczu doprowadzały wszystkich do szaleństwa. Claire Cavanaugh stała w gumiakach na nabrzeżu, grzęznąc po kostki w miękkim, brunatnym błocie. Obok leżała przewrócona kosiarka, w której skończyło się paliwo. Claire uśmiechnęła się i dłonią w rękawicy otarła pot z czoła. Niewiarygodne, ile pracy wymaga przygotowanie kurortu do sezonu. Kurort. Tak właśnie tata nazywał te 16,5 hektara ziemi. Sam Cavanaugh wszedł w ich posiadanie prawie 40 lat temu, gdy całe Hayden było jedynie przystankiem ze stacją benzynową na wzniesieniu Stevens Pass. Kupił parcelę za grosze i zamieszkał w należącym do niej sypiącym się wiejskim domu. Nazwał ten teren kurortem nad brzegiem rzeki i oddał się marzeniom o życiu, w którym nie nosi się kasku i ochraniaczy na uszy oraz nie pracuje na nocnej zmianie w papierni w Everett. Z początku tyrał po pracy i w weekendy. Do dyspozycji miał piłę łańcuchową, furgonetkę i plan wyrysowany na papierowej serwetce. Własnymi rękami splantował teren, wykarczował stuletnie zarośla i pobudował nad rzeką kempingi z sękatych sosnowych desek. Teraz kurort nad brzegiem rzeki był kwitnącą firmą rodzinną. Mieli 8 domków. W W każdym z nich po dwie przytulne sypialnie, jedną łazienkę i taras z widokiem na rzekę. W ostatnich latach dodali basen i świetlicę. W planach było pole do minigolfa i samoobsługowa pralnia. Miejsce należało do takich, gdzie co roku te same rodziny przyjeżdżają spędzać cenny wakacyjny czas. Claire nadal pamiętała tamten dzień, gdy zobaczyła je po raz pierwszy. Potężne drzewa i wartka, połyskująca rzeka wydały się dziewczynce rajem po mieszkaniu w przyczepie nieodmiennie ustawianej w zakazanych dzielnicach miast. Wspomnienia z dzieciństwa sprzed kurortu były szare. Brzydkie miasta mijane po drodze i jeszcze brzydsze kwatery w zapuszczonych budynkach. I mama, zawsze zaaferowana i zabiegana. Mama często wychodziła za mąż, lecz Claire nie pamiętała, aby jakiś mężczyzna pobył u nich dłużej niż karton mleka. Megan utrwaliła się jej w pamięci. Starsza siostra, która się wszystkim zajmowała, a potem pewnego dnia wyjechała i opuściła Claire. Teraz, tyle lat później, łączyła je wątła nić. Raz na kilka miesięcy rozmawiały z Meg przez telefon. W najbardziej kiepskie dni rozmowa sprowadzała się do wymiany zdań na temat pogody. Potem Meg nieodmiennie miała drugi telefon i się rozłączała. O tak, siostra uwielbiała umniejszać jej sukces. Potrafiła przez 10 minut wyrzucać Claire, że za tanio się sprzedała. Tkwisz na tym głupim polu kempingowym i sprzątasz po ludziach, słyszała zazwyczaj. W każde święta Bożego Narodzenia Meg proponowała, że opłaci jej college. Jakby studiowanie Beowulfa miało polepszyć życie Claire. Od lat pragnęła, aby siostra została jej przyjaciółką, ale Megan do tego nie dążyła, a ona zawsze stawiała na swoim. Zgodnie więc z życzeniem Megan pozostawały uprzejmymi, obcymi sobie osobami, które łączyła grupa krwi i smutne dzieciństwo. Claire podniosła kosiarkę. Idąc po gąbczastej łące, dostrzegała dziesiątki rzeczy do zrobienia przed otwarciem sezonu. Należało przyciąć krzaki róż, usunąć mech z dachów, oczyścić z pleśni barierki na werandach. No i trzeba brać się do koszenia. Po długiej, wilgotnej zimie nastąpiło zdumiewająco słoneczne lato i trawa sięgała Claire do kolan. Odnotowała w pamięci, że ma przypomnieć dozorcy, George'owi, aby oskrobał łódki i kajaki z resztek farby. Rzuciła kosiarkę na pakę furgonetki, spadła z głośnym szczęknięciem, wprawiając w drganie zardzewiałą platformę. Cześć, skarbie. Jedziesz do miasta? Odwróciła się i zobaczyła ojca na werandzie pawilonu administracyjnego. Miał na sobie podniszczony kombinezon z brunatnymi zaciekami na całej długości, po dawno zapomnianej wymianie oleju oraz flanelową koszulę. Idąc ku niej, z kieszeni na biodrze wyciągnął czerwoną chustkę i otarł nią czoło.
Właśnie reperuję zamrażarkę. Nie musisz sprawdzać, ile kosztują nowe.
Nie było takiego urządzenia, którego nie potrafiłby naprawić. Niemniej Claire zamierzała przyjrzeć się cenom. Potrzebujesz czegoś z miasta?
Smithy ma dla mnie zapasową część. Mogłabyś ją odebrać?
Jasne. Kiedy zjawi się George, powiedz mu, żeby zajął się łodziami, dobrze?
Dorzucę do listy.
A Rita niech wybieli sufit w łazience w szóstym domku. Podczas zimy weszła tam pleśń. Claire zamknęła klapę furgonetki.
Wrócisz na kolację?
Nie dziś. Ali ma mecz softballu w parku Riverfront. Pamiętasz? O 5:00.
No tak. Dołączę do was.
Claire skinęła głową, pewna, że tak będzie. Nie opuścił żadnego istotnego wydarzenia z życia wnuczki.
Pa, tatku.
Złapała za klamkę szoferki i mocno szarpnęła. Zaskrzypiały szeroko otwarte drzwi. Uchwyciła się czarnej kierownicy i podciągnęła na fotel. Ojciec zatrzasnął drzwi.
Jedź ostrożnie. Uważaj na zakręt przy 11 słupku kilometrowym.
Uśmiechnęła się. Od prawie 20 lat udzielał jej tej samej rady. Kocham cię, tatku.
Ja ciebie też.
A teraz jedź po moją wnuczkę. Jeśli się pospieszysz, zdążymy obejrzeć przed meczem SpongeBoba kanciastoportego.